Zaczytaj się z Radiem Poznań.
13 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Kłaniamy się Państwu pięknie.
Joanna Dywina,
Jacek Butlewski i Paweł Kratkowski, który program dzisiaj nasz realizuje.
Stosik książek dla Państwa w naszym konkursie Książka na telefon ma no 30 kilka centymetrów w wysokości co najmniej. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pozycji. To jest między innymi Popielate słońca. To jest książka od Ciebie, ale także wiele, wiele, wiele innych. Coś tu mamy? Jakieś
biznes.
Książki z autografem? Biznes. Boguś Janiszewski i Max Skorwider to także od Ciebie. Ja muszę się w końcu dokopać do tych moich propozycji. A jedną z nich jest, wyobraź sobie, Frankenstein.
Ale jak ładnie wydana.
Klasyka, wydana przez wydawnictwo Replika. Absolutna klasyka, pięknie wydana, zobacz jaka oprawa. Te książki i wiele, wiele innych dzisiaj do wygrania w naszym konkursie.
Tak jest, ale też i pojawią się goście. Wspomniana autorka książki Popielate słońca, czyli Żaneta Pawlik, dzisiaj
no
opowie o książce.
Tak, powiemy także o ważnej nagrodzie poetyckiej Silesius. Okazuje się, że książka zdaje się z Poznania.
Tak, proszę
Święci
Państwa.
Triumfy.
Tak, tak, ponieważ autor Marcin Czerkasow mieszka w Poznaniu i on został laureatem tej wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius w kategorii Książka Roku za tom Belgijskie rozwiązania.
A ty miałaś przyjemność rozmawiać z Mariuszem Grzebalskim, redaktorem prowadzącym i szefem działu wydawniczego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury.
Jakie to uczucie mieć w katalogu aż dwa tomy nagrodzone Silesiusem w jednej edycji?
No niewątpliwie jest to jedyna nagroda stricte poetycka przyznawana w tym kraju. Mamy sporo i bardzo fajnych nagród literackich, ale one są zwykle dzielone na kategorie. A tutaj mamy wrocławską nagrodę poetycką Silesius, gdzie rozpatrywane są tylko i wyłącznie książki poetyckie, które ukazały się w poprzednim roku kalendarzowym. No i faktycznie w tych dwóch kategoriach, w których jest przyznawana, w zasadzie jest przyznawana w trzech, bo jest jeszcze nagroda za całokształt, no ale ona ma trochę inny uznaniowy charakter. Natomiast w tych dwóch kategoriach najlepsza książka poetycka roku 2024 nagrodzony został tomik Marcina Czerkasowa Belgijskie rozwiązania,
tak.
I nagroda za najlepszy debiut poetycki, czyli nagroda dla książki Kingpin Dominiki Patrzewskiej.
Tak się zastanawiam, kiedy Państwa wydawnictwo zdecydowało się wydać i Belgijskie rozwiązania pana Marcina Czerkasowa i King Memy pani Dominiki Parszewskiej. Czy już wtedy widzieliście w nich potencjał na nagrody?
To znaczy tak, no my oczywiście nie mamy żadnego wpływu na pracę jury, na to, jakie książki zostają nagrodzone. Ale powiem tak, braliśmy pod uwagę, że one mogą zostać nagrodzone z tej racji, że debiut Dominiki od początku wydawał nam się wyjątkowy. To była książka, która trafiła do nas za pośrednictwem propozycji internetowej od autorki szerzej nieznanej. Ona miała wtedy tylko kilka publikacji na różnego rodzaju portalach i w periodykach internetowych. Nie była osobą znaną, natomiast przysłała książkę, która była gotowa. Była napisana w sposób nowatorski, która była zaskakująco dojrzała i w zasadzie czytając ją, myśmy sobie myśleli, no zdarza się jednak taki cud, gdzie nagle pojawia się osoba gotowa do tego, żeby zadebiutować z takiego wysokiego C. Natomiast z Marcinem kontakt mamy od lat. Marcin jest związany z Poznaniem, tutaj kończył studia, tutaj pracował. Po latach przerwy zgłosił się do nas, wydał książkę 3 lata temu i ta książka została nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia. Był rok przerwy, pojawiły się Belgijskie rozwiązania i mamy Silesiusa, a na przyszły rok planujemy wydanie nowej książki i wznowienie debiutu, który Marcin wydał u siebie i tak sobie pomyśleliśmy wspólnie, że fajnie byłoby, ponieważ to było wiele lat temu, nakład był dość ograniczony, żeby go przywrócić czytelnikom. Także Czerkasow wróci jakby tutaj w podwórku dwójnej roli.
No to czekamy na ten powrót. W takim razie jury doceniło poezję Marcina Czerkasowa za ironiczny dystans, za inteligentne analizy społeczno-kulturowe i umiejętność balansowania między śmiechem a powagą.
No tak, no w zasadzie trudno tutaj coś dodać czy coś ująć. To jest szczęśliwie, ja mówię to z przekonaniem, taka poezja, która jakby wymyka się opisowi. Bo no, co zrobić z wierszem, który możemy opowiedzieć innymi słowami? No, wydaje mi się, że nie jest nam potrzebny. W przypadku tych obu książek są to poezje takie, od których ten język krytyczno-literacki, język takiego dyskursu opisowego, no, odskakuje. Mamy do czynienia nie z jednorazową przygodą z tekstem poetyckim, z książką jako taką, z poszczególnymi wierszami, tylko z taką wielokrotną lekturą, z taką lekturą ponawianą. I fajnie, wydaje mi się, że to, że tych książek nie da się łatwo opisać, łatwo sklasyfikować, że one się wyróżniają na rynku, między innymi tym, że one się w ogóle nie oglądają na to, co jest modne, to, co było wcześniej nagradzane. One są jakimiś takimi samorodkami, kompletnie wyjątkowymi i indywidualnymi.
Laureatom oczywiście gratulujemy, a dodajmy, że dzisiaj w tej godzinie wiele, wiele innych tematów powiemy, między innymi o bardzo ciekawej publikacji poświęconej Krzysztofowi Meyerowi. To jest znakomity polski kompozytor, a więc będzie o muzyce, ale będzie też trochę o kryminałach, bo Maciej Siembieda ustami Katarzyny Wojtaszak zaistnieje w naszym programie, można tak powiedzieć. I Żanata Pawlik, to z kolei twoja rozmowa, też świetna autorka, która bywała u nas wielokrotnie. No i sięgniemy do klasyki, właściwie do historii, bo w tym tygodniu mieliśmy spotkanie właśnie poświęcone książce dotyczącej Jadwigi Zamoyskiej, znakomitej postaci, piękny życiorys. Tam wybrała się nasza reporterka. Spotkanie miało miejsce w szkole noszącej także imię tej znakomitej Wielkopolanki. Także dzisiaj od Sasa do Lasa trochę muzyki, trochę historii, trochę kryminałów i nie tylko. I mamy książki. Wiem, że ty dzisiaj masz o dwie więcej niż ja.
Ja przyniosłem cztery. Tak?
Także co tam masz dla naszych słuchaczy?
Wyjątkowo trudny przypadek. To taki tytuł nosi książka z wydawnictwa Insignis. Autor to Adam Kay. Zabójczo zabawny i niebezpiecznie wciągający kryminał tego autora, zresztą byłego lekarza, autora międzynarodowego bestsellera Będzie bolało. Ten tytuł to, przypominam, wyjątkowo trudny przypadek.
A jeśli chodzi o kryminały, to od razu dorzucę jeszcze jeden ode mnie. Anna Olszewska, ta autorka, która była na niedawnej Grandzie. Mieliśmy wielką przyjemność rozmawiać z nią. Uroczysko z Opery Krakowskiej znika w trakcie przedstawienia Nadia Wolkow, pierwsza solistka zespołu baletowego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Anna Zdrojewska. No i tutaj swoje trzy grosze wtrąci młody redaktor Igor Szut. Książka Uroczysko, Anna Olszewska.
Dobrze, a teraz zapraszamy do świata prawników, szemranych interesów, bolesnych sekretów i zakazanych romansów. A to za sprawą książki Katarzyny Kostołowskiej Wady ukryte. To jest pierwszy tom nowej serii autorki kultowych czterdziestek. Nowość z wydawnictwa Książnica.
I jeśli chodzi o książki, które mamy dla Państwa, to tak mniej więcej połowa już zapowiedziana, a Państwo zaczynacie dzwonić, co nas bardzo cieszy.
Numer przypomnę 618-654-654.
Telefon rozgrzał się do czerwoności, co nas bardzo, bardzo cieszy, i wynotowałem sobie, że pierwsza książka, a więc Frankenstein, pojedzie tak aż do Kujawsko-Pomorskiego. Słuchacz spoza Wielkopolski.
Tak,
gratulujemy serdecznie.
Jeszcze pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Proszę nas słuchać dalej, tak z trochę większej odległości od Poznania.
A teraz mamy spotkanie, moglibyśmy powiedzieć, z panem Maciejem Siembiedą, ale może nie takie osobiste.
Tak.
Niedawno autor był na festiwalu kryminału Granda, a teraz znów wraca do Poznania i o nim kilka słów opowie nam teraz Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich.
Dobry kryminał, który także jest dobrą powieścią historyczną. Poszukującym takich książek serdecznie polecam twórczość Macieja Siembiedy, który w swoich książkach łączy kryminalne historie z doskonale zarysowanym tłem historycznym i jeszcze osadza je w bardzo konkretnym miejscu. I trudno się temu dziwić, dlatego że autor przez 30 lat pracował jako dziennikarz, pisał reportaże, prowadził także śledztwa historyczne. I za te reportaże był wielokrotnie nagradzany, między innymi otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. No i echa tych dziennikarskich, śledczych działań można znaleźć w jego książkach, które właśnie świetnym researchem się wyróżniają, które mają też gęstość fabuły i bardzo często odwołują się do zagadek ziemi opolskiej albo Śląska. Autor jest bardzo kochany przez swoich czytelników, zdobył nagrodę wielkiego kalibru, a także jest zwycięzcą plebiscytu Książki Roku Lubimy Czytać. W 2024 roku jego książka Kairos uzyskała nagrodę w kategorii powieść historyczna. Dlatego, że Maciej Sienbieda łączy kryminał z powieścią historyczną właśnie, pisze książki jednotomowe, a także serie. No i jeśli o seriach mowa, ta najbardziej znana to licząca w tej chwili 7 tomów seria o Jakubie Kani, dziennikarzu, prokuratorze IPN-u, specjaliście od oszustw ubezpieczeniowych. I to są historie, w których te współczesne sprawy są powiązane z historią, zwłaszcza z wydarzeniami z lat 30. czy czasów II wojny światowej. Rozwiązywane przez Kanię zagadki łączą między innymi historię niemieckich okultystów czy pobytu na Śląsku kompozytora Arama Haczutoriana, a także wątki fałszowania dzieł sztuki. No i te wydarzenia z przeszłości często powiązane są z wydarzeniami współczesnymi, zahaczając na przykład o wątki lokalnej polityki. Postać samego Jakuba Kani, która łączy wszystkie tomy, to jest kolejny ciekawy detektyw w literaturze polskiej. Jak to zwykle bywa w przypadku takich postaci, trochę doświadczony przez los, ale przede wszystkim obdarzony wiedzą, inteligencją i intuicją, która pozwala mu łączyć fakty, rozszyfrowywać ludzi, no i rozwiązywać zagadki. Natomiast trylogia grecka to jest opowieść o greckich emigrantach i o ich potomkach, którzy w Polsce znaleźli swoje miejsce do życia. I tutaj cofamy się na przykład do lat 30., gdy przestępczym świadkiem Gdyni trząsł niejaki Sacharyna, a z kolei w Sudetach zaczynało się wydobycie uranu. Trylogia grecka to jest historia pełna zwrotów akcji, niejednoznacznych bohaterów, no i splatających się wątków, nad którymi Maciej Sienbieda świetnie panuje, włączając w tę historię także mitologiczne fatum, które ciąży nad pewnymi bohaterami. Najnowsza powieść Macieja Sienbiedy, wydana pod koniec października, Gołoboże, to jest historia obejmująca ponad 100 lat i konflikt dwóch rodzin. Opowieść, która toczy się w Górach Świętokrzyskich i jest historią o honorze, który nie wyklucza morderstwa, i o prawie rodziny, które jest ważniejsze niż jakiekolwiek inne prawo.
Bardzo ciekawie. Spotkanie z autorem przypominamy w Bibliotece Raczyńskich już 21 listopada.
Tak, a jeśli mówimy o kryminałach, to mam w ręce książkę Wojciecha Wójcika. Tego autora przedstawialiśmy jakiś czas temu w naszym cyklu recenzji na stronie internetowej, w zakładce Kultura na stronie Radia Poznań. Tym razem to kapsuła z takim typowym zdjęciem szkoły. Dwukondygnacyjny budynek, gdzieś tam chmury, pochmurne niebo sygnalizuje nam, że coś złego się tutaj albo wydarzyło, albo wydarzy. Stare zdjęcia na okładce, zwróćcie uwagę. I taka rekomendacja, że szkolne mury kryją wiele tajemnic, a historia sprzed lat jeszcze się nie skończyła. Justyna Wysocka to bibliotekarka, zostaje wyznaczona do organizacji obchodów 40-lecia szkoły. Jedną z głównych atrakcji ma być prezentacja pamiątek z odnalezionej kapsuły czasu i w tej kapsule, no to przekonacie się Państwo sięgając po depozycję.
Proszę dzwonić. Kolejna ładna książka na telefon 618654654. O, ładna, to pasuje do kolejnej propozycji. Mm-hmm. Świetnie wydana. Zobacz, teraz jest moda na takie książki, które mają też
wyglądać
kolorowe, tak, obwoluty i te brzegi są też pokolorowane. Under Your Spell. Laury Wood. Czasem jedno spojrzenie wystarczy, by odnaleźć melodię serca. Romantyczna historia. Zabawna, urocza, współczesna komedia romantyczna. Nowość z wydawnictwa Albatros.
Żeby tylko za urodą szła też treść.
A to się Państwo przekonają sami. Może wtedy nowy czytelnik do nas zadzwoni i opowie o tej książce. Proszę dzwonić, a za chwileczkę naszym gościem będzie Żaneta Pawlik, autorka książki Popielate słońca.
Tak, i książka goni książkę. Mamy ich sporo dzisiaj do rozdania, ale też do opowiedzenia. Popielate słońca Żanety Pawlik to poruszająca opowieść o mężczyźnie, który stracił wzrok i musi na nowo funkcjonować w świecie, który stale się zmienia i jest dla niego momentami niebezpieczny. To historia o miłości, życiowych zawirowaniach i próbie zachowania bliskości w obliczu utraconych szans. Z autorką rozmawiała Joanna Divina.
Co dla pani, opisując tę historię, było najtrudniejsze?
Wbrew pozorom, historia Leszka i sama postać nie sprawiła mi większych trudności, dlatego że ja ją wzorowałam na przyjacielu rodziny, czyli na osobie, z którą mam realny kontakt, obserwuję jego funkcjonowanie w świecie. Natomiast samą trudnością było współodczuwanie z tym bohaterem. Myślę, że to było takie wyzwanie, którego w 100% nie udało mi się pokonać, dlatego że jestem osobą widzącą i ja mogę sobie tylko próbować wyobrazić ten świat ludzi niewidzących, ale nie mogę go poczuć na własnej skórze, bo nawet jakiś eksperyment w postaci zamknięcia oczu i próby poruszania się po mieszkaniu to jest przecież nic w porównaniu z wyzwaniami, jakie towarzyszą ludziom niewidzącym na co dzień.
Zaznaczmy, że to nie jest opowieść tylko o niepełnosprawności. Opisuje pani też relacje w rodzinie i pani pokazuje, że ta niepełnosprawność tak naprawdę dotyka wszystkie osoby w tej relacji, wszystkie osoby w tej rodzinie.
Niepełnosprawność Leszka promieniuje na osoby, z którymi on żyje na co dzień. To jest tło dla tej historii. Może jest to o tyle ciekawe dla czytelnika, to jak sobie Leszek na co dzień radzi ze zwykłymi czynnościami, które nam nie przysparzają żadnych trudności. Postać Leszka została wykreowana w sposób bardzo autentyczny. Nie jest to osoba, nad którą możemy się litować. To jest bardzo silny mężczyzna, który potrafi wyznaczać granice i potrafi walczyć o swoje. Ja się nawet czasem zastanawiam, czy to nie jest tak, że to on wykorzystuje swoją niepełnosprawność do tego, żeby osiągać swoje własne cele. On krzyczy, czego mu trzeba, co on chce. W tym kontekście wydaje mi się, że on może nawet nie jest postacią pozytywną.
A tą książką co chciała pani przede wszystkim przekazać?
Chciałam pokazać czytelnikowi, że życie nie jest zero-jedynkowe i żeby nie kierować się pozorami, nie oceniać innych ludzi przez pryzmat pierwszego spojrzenia, a nawet kilku spojrzeń, że być może w określonej sytuacji ci dobrzy ludzie potrafią się zachowywać źle. Wydaje mi się, że powinniśmy zrozumieć, że nie ma jednej odpowiedzi na to, kim my jesteśmy. Mimo tego, że pewnie większość z nas ma dobre zdanie na swój własny temat, myślę, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się tutaj jedna z bohaterek tej powieści, być może nie zachowałaby się w tak krystalicznie pozytywny sposób, jak dziś o sobie mogłaby sądzić.
A co się wydarzyło w tej historii, to już państwo muszą sami sprawdzić. Jeden egzemplarz książki Popielate Słońca Żanety Pawlik mamy dla naszych słuchaczy. Proszę dzwonić 618-654-654.
I za chwilę rozdamy te pozycje, bo widzę, że telefon zaczyna dzwonić, a po piosence spotkamy się z Krzysztofem Meyerem. To znakomity polski kompozytor. Wczoraj spotkał się z czytelnikami w Poznaniu przy okazji książki o nim właśnie. Wczoraj w Księgarni Muzycznej Pasja mieliśmy spotkanie z Krzysztofem Meyerem. To znakomity polski kompozytor, a pretekstem była promocja książki Magdaleny Dziadek właśnie o kompozytorze.
A gospodynią tego spotkania była Alina Kurczewska, która w 2003 roku na 60-lecie twórcy nagrała rozmowę jubileuszową, która rozpoczynała się od dziecięcych wspomnień Krzysztofa Meyera.
Czy pamiętasz, jak to było z muzyką na początku? Podobno zaczęło się pod fortepianem.
Pod fortepianem to się może nie zaczęło, ale zaczęło się na pewno przy fortepianie. Moja babka, matka mojego ojca, była pianistką, absolwentką Krakowskiego Konserwatorium Muzycznego, uczennicą Władysława Żeleńskiego. Była znakomitą kameralistką, występowała w triach fortepianowych, kwartetach fortepianowych, w duetach i organizowała domowe koncerty. Kiedyś były takie czasy, w którym organizowało się domowe koncerty, zbierali się przyjaciele muzycy i muzykowali. Także moje pierwsze wrażenia muzyczne, jakiekolwiek pamiętam, to były właśnie utwory kameralne, głównie klasyki i kompozytorów epoki romantycznej, a więc Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Dworzak, Czajkowski. To były te utwory, które właściwie bardzo wywarły na mnie wtedy duże wrażenie. Ja uwielbiałam te koncerty. Nie siedziałam pod fortepianem, nie, zupełnie nie. Natomiast siedziałam tuż obok babci i nie wiedziałam, czy patrzeć na nuty, z których jeszcze niewiele potrafiłam zrozumieć, czy też na ręce, które wydawało mi się z zawrotną prędkością poruszały się po klawiaturze. W każdym razie był to jakiś dla mnie taki świat zupełnie fascynujący i rodzice musieli to dość szybko odkryć, dlatego że po pierwsze zaczęli mnie zaprowadzać na koncerty do Filharmonii Krakowskiej, a niedługo potem oddali mnie do prywatnej szkoły muzycznej. To się nazywało Eksperymentalne Studium Gry na Fortepianie Jana i Krystyny Wobożilów. Tam przez pierwsze kilka lat miałam regularną naukę gry na fortepianie. Opowiem taką anegdotę, która zaważyła, że moi rodzice zdecydowali się właśnie, abym rozpoczął edukację muzyczną. Otóż już orientowałem się w klawiaturze, wiedziałem, jaki klawisz wydaje jaki dźwięk i byłem na poranku symfonicznym, na którym Bolesław Wojtowicz grał koncert fortepianowy c-moll Mozarta. I kiedy wróciliśmy do domu, wystukałem dwoma palcami na klawiaturze początek tego koncertu. No i rodzice byli zdziwieni i uznali, że powinienem się uczyć. To takie były początki.
Poza tym masz słuch absolutny, to pomaga.
Ja nie wiem, czy to pomaga. To znaczy, to na pewno uściśla słyszenie, pomaga w słyszeniu na początku. Potem to może być także przeszkodą, ale rzeczywiście ja mam słuch absolutny i ten słuch absolutny, co to jest w ogóle słuch absolutny, to nie to, że się ostrzej słyszy, tylko jest to pewien rodzaj pamięci pozwalający na zapamiętanie konkretnej wysokości dźwięków. To jest słuch absolutny. To znaczy ja wiem, jak brzmi dźwięk A, czy dźwięk D, czy dźwięk FIS, czy GIS, obojętny, dowolny dźwięk, pamiętam.
Na początku była przygoda z fortepianem. Marzyłeś o tym, żeby zostać pianistą?
Zresztą nie, przepraszam, że wpadnę. Nigdy nie marzyłem o tym, żeby zostać pianistą i nie znosiłem ćwiczenia na fortepianie. Dla mnie to były katusze. Co zresztą też nie jest nic nadzwyczajnego, bo dzieci przecież nie znoszą ćwiczyć na instrumencie. Ale ja robiłem wszystko, żeby nie ćwiczyć. I mama, pamiętam, zawsze mówiła, będziesz kiedyś żałował. W gruncie rzeczy miała rację, bo gdybym pilnie ćwiczył, jakkolwiek wiem, że nie zostałbym pianistą, ale może grałbym lepiej na fortepianie niż gram, chociaż gram, prawda, i lubię grać na fortepianie. A potem, kiedy już i przeszedłem do znakomitego profesora, znakomitego pedagoga, to była siostra Jana Ekiera, przedwcześnie zmarła Halina Ekierówna, ona bardzo szybko zorientowała się, że pianista to ze mnie nie będzie. A ponieważ już komponowałem, to robiła wszystko, ażebym miał jak najwięcej kontaktu z muzyką XX wieku. Ale właśnie ona wychowywała mnie na Bartoku, na Prokofiewie, Bacewiczówny, na etiudach Wojtowicza, bo uważała, że w ten sposób może rozwinąć się moja wyobraźnia muzyczna.
A my dziękujemy za te wspomnienia. Z Krzysztofem Majerem rozmawiała Alina Kurczewska.
Tak, do tej rozmowy jeszcze Alina zamierza wracać, bo to bardzo ciekawa postać, a my mamy dla Państwa kolejne książki. Ponieważ nie było jeszcze fantastyki dzisiaj wyjątkowo, to właśnie po nią sięgamy. To jest wydawnictwo Zysk i Spółka, Julie Johnson, Tkająca wiatr. I krótka rekomendacja. Tkająca wiatr to epicka opowieść o magii, miłości i starożytnej przepowiedni, która może uratować świat lub skazać go na zagładę. Więcej na razie nie zdradzę, ale powiem tylko, że właśnie poza ową zagładą, jakąś taką równowagą albo nierównowagą fantastycznych światów występuje też pewna plaga Maggie. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Jest też pewien bawca. No i jest właśnie wspomniana walka o równowagę. Gorąco polecamy, także pięknie wydana pozycja.
Tak, będzie ozdobą. Na pewno w każdej bibliotece. A bardzo ładnie też prezentować się będzie u Państwa najnowsza książka świetnego duetu, bo Boguś Janiszewski ma fantastyczne pióro.
Pisze, a jego...
Tak, a Max Skorwider...
fantastycznie rysuje. To jest duet, który ma na swoim koncie 30 już książek. Od 10 lat panowie ze sobą współpracują. Najnowsza propozycja nosi tytuł Biznes. To, o czym dorośli ci nie mówią. Nowość z wydawnictwa Publikat i właśnie tę książkę, naprawdę fantastycznie wydaną, mamy dzisiaj też dla naszych słuchaczy.
Czekamy na Państwa telefony, a my za chwilę po piosence zanurzymy się w świecie historii. Opowiemy o Jadwidze Zamoyskiej. Jadwiga Zamoyska i jej światy to zbiór listów i wspomnień polskiej działaczki społecznej XIX i początku XX wieku.
Generałowa pisała także wiersze, teksty religijno-wychowawcze i w ramach promocji tej książki w drugim LO w Poznaniu, noszącym zresztą imię działaczki, gościła ostatnio jedna z autorek tej publikacji, z którą rozmawiała Gosia Michalska.
Myślę, że jej ideą czy ideałem było działanie w świecie publicznym, bycie w życiu publicznym, ale w sposób niezauważony. Zofia Dambek-Jalelis, jestem adiunktem w Laboratorium Dokumentacji Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zależało nam na pokazaniu jakby rozmaitych aspektów życia Zamoyskiej właśnie w takim porządku alfabetycznym. Ale mamy z jednej strony patriotyzm, ojczyzna, a z drugiej strony mamy świat rzeczy, łyżki, widelce i noże i biżuteria. Chcieliśmy połączyć tym konceptem alfabetu te rozmaite, wydawałoby się wykluczające się tematy biografii.
Przedstawione życie tak naprawdę i prywatne, i to publiczne Jadwigi Zamoyskiej. Czy ono się bardzo od siebie różniło?
W zasadzie myślę, że Zamoyska bardzo chroniła się przed życiem publicznym, szczególnie kiedy współdziałała ze swoim mężem, pełniła funkcję jego sekretarza albo takiej osoby, takiego ghostwritera.
Czy trudno było znaleźć te wszystkie listy wspomnienia Jadwigi Zamoyskiej?
Szczęśliwie znakomita większość znajduje się w Bibliotece Kurnickiej. Nie mówiąc o tym, że znakomitym źródłem również są wspomnienia samej Jadwigi Zamoyskiej, która była naprawdę, to co pisze pani profesor Kraskowska, była wybitną pisarką, niezauważoną przez nas i dopiero teraz też to odkrywamy.
A czy któreś fragmenty były gdzieś bardziej zakopane, schowane, albo któraś część życia była sekretem większym?
Nasze zadanie polegało na tym, że wydobywaliśmy na światło dzienne aspekty jej życia, o których wcześniej nie za bardzo pisano, mówiono, na przykład o jej relacji z mężem, takiej już prywatnej. Okazała się nadzwyczaj udana i szczęśliwa.
Bo w trakcie panelu wspomniała pani, że Jadwigi Zamoyskiej można byłoby się bać, wystraszyć, że mogła sprawiać takie pozory. Dlaczego?
Dlatego, że odebrała takie wychowanie. To znaczy, to było wychowanie polegające na tym, że ludzie nie byli wobec siebie ani wylewni, byli wymagający w stosunku do samych siebie. Potem też byli wymagający w stosunku do innych, więc jej postawę można byłoby pewno odebrać jako pewną postawę oschłości. Tak? To poza tym ona też była osobą, która należała do arystokracji i to też nakładało pewne zobowiązania. Również w zachowaniu się. W XIX wieku generalnie uważano, że nie należy okazywać publicznie emocji, uczuć. Tak? To jest zarezerwowane do prywatnego wnętrza, czy do sypialni, tak? Czy w pamiętniku, czy w listach, ale nie publicznie.
Zamoyska jest jedną z naszych patronek, jest bardzo istotną postacią w życiu dwójki. Karina Czarska-Jachimowicz, jestem polonistką w dwójce. Poznajemy ją, mam wrażenie, na nowo dzięki tej książce. Nie tylko my, młodzież. Co roku też mamy nową młodzież, którą bardzo chętnie tutaj zapoznajemy i z biografią, i z życiem naszych patronek. No i jedną ze szczególnych patronek właśnie, bo mamy dwie, mamy Modrzejewską i Zamoyską, a jedną z tych szczególnych jest właśnie Jadwiga Zamoyska.
Dla uczniów takie przybliżenie, spojrzenie do tej książki, jak myśli pani, czy to było właśnie głębsze poznanie Jadwigi Zamoyskiej?
Mam nadzieję, że tak. To poznanie będzie się pogłębiało z czasem. Będziemy tę książkę promować wśród uczniów, będziemy o niej rozmawiać, będziemy ją czytać albo we fragmentach, albo w całości.
Jadwiga Zamoyska kierowała się zasadami opartymi na wierze, wychowaniu i patriotyzmie.
Tak, i ta książka też niedawno była na naszej stronie internetowej w naszym cyklu recenzji.
Drodzy Państwo, my powolutku będziemy się już żegnać, zapraszając na kolejne nasze wydanie, to już za tydzień.
Tak, ale jeszcze dodam, że nasz program jest w wersji YouTube'owej. Takie krótkie, nieco krótsze filmy Państwu teraz nagrywamy. Każdy film jest poświęcony innej książce i rzeczywiście w tym tygodniu mamy kilka takich, które nie weszły, mówiąc kolokwialnie, do programu na antenie, więc można tę ofertę uzupełnić, zaglądając na YouTube'a i szukając nas pod hasłem Zaczytaj się z Radiem Poznań. Także na facebookowym profilu Radia Poznań Kultura, tam także niektóre z tych filmów, mówiąc kolokwialnie, wpadają.
No i o książkach też mówimy w niedzielnym wydaniu porannego programu w Radiu Poznań. Recenzja jednej książki, a czasami nawet i dwóch przed godziną 10.
Za chwilę Nakręcony język, o szeptaniu i trochę o Różewiczu, a dzisiaj my już Państwu dziękujemy. Joanna Dywina,
Jacek Butlewski i Paweł Kratkowski kłania się, chociaż jeszcze z Państwem zostanie do samej północy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.